naszym programie czas na audycję Szukając Słowa Bożego. To audycja, która przygotowuje nas do liturgii Słowa najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to piąta niedziela wielkanocna. Pierwsze czytanie zaczerpnięte z Dzieł Apostolskich, rozdział 6, wersety od 1 do 7. Czytanie drugie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, rozdział 2, werset od 4 do 9. I czytanie trzecie, czyli Ewangelia według świętego Jana, rozdział 14, wersety od 1 do 12. Niech Duch Święty otacza nas swoją opieką i prowadzi światłem swojej prawdy.
Wzywam Cię. O,
Czytanie z dziejów apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły, powiedziało 12, zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się położyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Idealny obraz pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, jaki został ukazany przez Łukasza w Dziejach Apostolskich, wydaje się być nieco zaciemniony przez ukazanie epizodu opisującego występek Ananiasza i Safiry. Temu obrazowi nie służy też przywoływanie niezadowolenia hellenistów z powodu zaniedbywania właściwego rozdawania jałmużny biednym. Mimo negatywnego wydźwięku tych dwóch wydarzeń, należy stwierdzić, że pomagają one dostrzec i zrozumieć prawdziwą naturę Kościoła. Ów nie jest bowiem wcale uwolniony od znoszenia różnego rodzaju trudności, jak również, co ważne, nie tworzą go sami święci. Jedność, do jakiej dąży, dobro, do którego zmierza, są wynikiem podążania drogą, na której napotykamy problemy i trudności. Te zaś są podejmowane i pokonywane dzięki codziennej i wytrwałej współpracy, jak również poddawaniu się kierownictwu Ducha Świętego, który wszystkich prowadzi do doskonałej jedności mimo różnorodności charyzmatów i posług. We fragmencie Pisma Świętego proponowanym przez liturgię najbliższej niedzieli, piątej niedzieli wielkanocnej, można zauważyć, z jaką wielką uwagą apostołowie wsłuchują się w głosy niezadowolenia podnoszone przez grupę uczniów. To fakt o bardzo dużym znaczeniu. Otóż trudność ta nie staje się przyczyną sporu czy mogących zaistnieć podziałów, ale prowadzi chrześcijan do większego uświadomienia sobie ich własnej roli w społeczności. Skutkiem tego jest znalezienie nowych rozwiązań, aby faktycznie stawać się wszystkim dla wszystkich. Wsłuchując się w głos Ducha Świętego, otrzymują oni światło umożliwiające im dokonanie podziału funkcji i zadań związanych z charakterem wykonywanych eklezjalnych posług. 12 dokonuje rozeznania problemu, zwołują więc wszystkich uczniów i proponują stosowne rozwiązanie. Ono zostaje przyjęte i wprowadzone w życie. Takie postępowanie pokazuje, że Kościół jest rzeczywistością żywą i znajdującą się na drodze ustawicznego rozwoju. Zwróćmy uwagę, że w tej kłopotliwej pozornie sytuacji apostołowie potrafią dostrzec, jaka jest ich istotna rola, w której nikt ich zastąpić nie może. Przewodniczyć modlitwą, wiernie przekazywać naukę Jezusa, prowadzić wspólnotę ku odpowiedzialnym wyborom, a zatem ku wybieraniu odpowiednich ludzi, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości do wykonywania charytatywnych posług, tak by w efekcie nie wyłączać nikogo i aby wszędzie dawał się odczuć dobry duch Jezusa. Wiersz kończący dzisiejszą perykopę wydaje się być jej uwieńczeniem. Roztropne wyakcentowanie posług wewnątrz Kościoła ma na celu rozszerzanie się Bożego Słowa i rozwój chrześcijańskiej wspólnoty poprzez nowe nawrócenia. Czytanie z listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, przybliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wy zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybrani plemieniem królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Głównym tematem pierwszego listu świętego Piotra Apostoła jest temat świętości będącej powołaniem i niezbywalnym zadaniem każdego chrześcijanina. Po rozważeniu tego zagadnienia od strony duchowej i praktycznej nadszedł stosowny moment, aby apostoł skupił swoją uwagę na istocie problemu. Świętość nie jest, zdaje się mówić Piotr, synonimem dobrego zachowania, ani też walką z grzechem, ale życiem w Chrystusie, źródłem doskonałości i drogą, która do niej prowadzi. Aby dobrze wyjaśnić swoją myśl, autor posługuje się licznymi odwołaniami biblijnymi. Szczególnie bliski apostołowi jest obraz kamienia węgielnego, który przywołany jest i przez Izajasza, jak również i przez autora psalmu 117. I owym kamieniem żywym i doskonałym jest Jezus Chrystus zmartwychwstały, na którym postawieni są ci wszyscy, którzy przylgnęli do Niego. Oni także są żywymi kamieniami, które tworzą duchową świątynię zamieszkiwaną przez Boga. W ten sposób dochodzi do budowania nowej wspólnoty, nowego wyjścia. Świątynia ta daje się poznać jako organizm kapłański, w którym każdy jako członek powołany jest do tego, aby składać Bogu duchowe ofiary dzięki pośrednictwu Jezusa Chrystusa, wiecznego kapłana, który samego siebie ofiarował dla zbawienia człowieka. Zjednoczeni z Nim ludzie wierzący, cały lud Boży, nabyty bardzo drogo, nie tylko wiedzie życie, którego celem jest niebo, ale staje się także na swój sposób współpracownikiem zbawienia głoszącym chwalebne dzieła dokonane przez Chrystusa. Krótko mówiąc, realizuje swoje kapłaństwo zarówno przez kultową posługę sprawowaną w liturgii uwielbienia, jak również przez posługę słowa, głoszenie Ewangelii. To ostatnie wspierane zaś jest skutecznym świadectwem życia wyrwanego z ciemności grzechu i opromienionego wspaniałym światłem Boga. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Fragment Ewangelii został zaczerpnięty z dłuższego fragmentu, który jest nazywany mową pożegnalną, jaką Jezus skierował do swoich uczniów w czasie ostatniej wieczerzy. Dzisiaj te same słowa są kierowane do całego Kościoła. Na atmosferze, w jakiej wygłaszana jest cała mowa, ciąży bolesna wiadomość o zdradzie. Tej miał się dopuścić jeden z apostołów. Nadto radością nie napawała też i zapowiedź trzykrotnego zaparcia się Piotra. A nade wszystko trwożyło i napełniało smutkiem bliskie rozstanie. Dlatego też Jezus zachęca uczniów do wzbudzenia w sobie większej wiary. I to nie tylko w Boga, ale także w Niego, który dla Boga jest umiłowanym Synem. Jego wyjście, albo lepiej odejście, szybko minie. Po swojej śmierci i zstąpieniu do piekieł powstanie do nowego życia, które będzie kontynuowane w domu Ojca. I właśnie na tym ostatnim etapie, choć trafniej można powiedzieć, na tym celu skupia się cała uwaga Jezusa. Wpatrując się w niebo, doświadcza się męki cierpienia. Chrystus choć odchodzi, to nie na zawsze, a odejście Jego nie jest ostateczne, nie jest końcem. Odchodzi, aby przygotować dla nich miejsce. W ten sposób Jezus wyjaśnia swoim uczniom sens swojej śmierci na krzyżu, a także zapowiada swój powrót. Nawiązuje tym samym zarówno do swojego zmartwychwstania, które dla wierzących jest zadatkiem życia wiecznego, jak również do tego, co określamy jako paruzja, oznaczająca Jego chwalebne przyjście na końcu czasów. Zauważmy jednak, że wypowiadane przez Jezusa słowa nadal są niezrozumiałe dla uczniów, stąd ich pytania. Tak rozpoczyna się dialog, który staje się okazją do dodatkowych wyjaśnień, jakich udziela Jezus. Jezus mówi o doskonałej swej jedności z Ojcem i to do tego stopnia, że kto widzi Jego, widzi także i Ojca, którego On jest wysłannikiem posłusznym Mu we wszystkim, a więc całkowicie przejrzystym w Jego objawianiu. Dzieła Jezusa dają zaś o tym wyraźne świadectwo. Podobnie też dodaje Jezus, kto wierzy w Niego, stanie się uczestnikiem Jego boskiej mocy, a to odsłoni pełnię pojednania pomiędzy niebem i ziemią. Jezus objawia się nam jako droga, prawda i życie i daje nam siebie, abyśmy mogli osiągnąć prawdziwą i pełną wolność, jaka została dana dzieciom Bożym, aby mogły posiąść dziedzictwo życia wiecznego. On zwraca się do nas z zapytaniem o głębokość naszej z Nim relacji. Bo przecież można być chrześcijaninem, przyjmować komunię, uczestniczyć w pielgrzymkach i różnych religijnych wydarzeniach, a jednak nigdy nie dojść do prawdziwego poznania Jezusa, pozostając jedynie na powierzchni, nie przenikając do głębi Jego nauki. Prawdziwe poznanie Jezusa oznacza bowiem doświadczanie Go w sposób wewnętrzny. Oznacza, że uznaje się Go za Syna posłanego przez Ojca dla naszego zbawienia, za wyraz nieskończonej miłości Boga do człowieka. I takie poznanie możliwe jest, ale tylko za pośrednictwem wiary. Wierzyć znaczy tak naprawdę zawierzyć. Nie oznacza, by coś rozumieć, posiąść w sposób racjonalny, ale przyjąć, zaufać, spotkać się z Panem i faktycznie uznać Go za Tego, który kieruje naszym życiem, zarządza naszym losem. Dopóki nie doświadczymy takiej jedności, krótko mówiąc, zawierzenia nas samych temu, który wcielił nas w siebie przez chrzest, nie możemy powiedzieć, że w pełni znamy Jezusa, a w Nim także i Ojca. Aby to się dokonało, został nam dany Duch Święty. To On sprawia, że istnieje realna możliwość, by kroczyć drogą Bożą, będąc zarazem pewnym, że wszystko to, co On czyni, czyni dla naszego dobra. Panie Jezu Chryste, Nauczycielu dobry, nasze serca często są pełne trosk, których źródłem całe zło, jakie jest na świecie, ale także nasze własne słabości, zdrady i zaparcia się. Do nich byliśmy, jesteśmy i pewnie wciąż będziemy zdolni. Ożyw w nas wiarę w Ciebie i w Ojca, którego nam objawiłeś. Ty, Panie, jesteś drogą, spraw, abyśmy szli za Tobą. Ty jesteś prawdą, spraw, abyśmy Ciebie poznawali. Ty jesteś życiem, spraw, abyśmy żyli w Tobie po to, by zobaczyć Ojca i chwalić Twoje święte imię wobec wszystkich ludzi. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Dziś audycja przepełniona jest prawdą o tym, że Bóg jest drogą, że jest prawdą, że jest życiem. Jezus Chrystus potwierdza to, mówiąc o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. ukazując nam swoje zjednoczenie z Ojcem, zaprasza nas do tego, abyśmy, miłując siebie wzajemnie tak, jak On nas umiłował, również miłowali Ojca taką miłością, jaką On umiłował Ojca. Zapraszam, byśmy współtworząc naszą audycję, umieli odszukiwać sens słów liturgii słowa, umieli też wzajemnie ubogacać się w poszukiwaniu prawdy, w odkrywaniu tych dróg prowadzących do prawdy, czyli do Jezusa Chrystusa, ale również, abyśmy umacniali się tym słowem, które sprawia, że nasze życie jest życiem w Chrystusie, jest życiem tym samym, życiem w pełni człowieczeństwa, życiem ludzkim, życiem godnym, życiem przepełnionym Bożym dzieciństwem. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. Radio Maryja, halo? Halo? Niestety.
Staję znów przed Tobą, Panie, pomóż wytrwać, daj wytrwanie. życia krzyż. Twoją drogą prawdy za Tobą chcę iść. Staję znów przed Tobą, Panie. Pomóż wytrwać, daj wytrwanie. Ty jesteś drogą, prawdą i życiem mym, życiem mym.
Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże, Ojcu.
Szczęść Boże.
Proszę Ojca, więc do mnie przemawia taki, powiedzmy, zasadniczy wątek z tych trzech czytań, że niedobrze jest, kiedy życie człowieka jest zdominowane przez sferę materialną, ponieważ w ten czas cierpi sfera duchowa i szczególnie jest niedobrze w ten czas, kiedy to dzieje się w obszarze apostolskim, bo tak jak mówią nam Dzieje Apostolskie w tym czytaniu, cierpi Słowo Boże. Dlatego potem święty Piotr zwraca uwagę na budowanie tej świątyni duchowej, bo wszyscy jesteśmy tą świątynią Ducha Świętego. I kiedy człowiek postępuje według ducha, no to w ten czas nie słucha potrzeb ciała. A w Ewangelii to już bardzo wyraźnie wychodzi, że to mieszkanie, o którym mówi nam Pan Jezus, których jest w domu Ojca wiele, ono ma niejako przedsionek tu w warunkach ziemskich. Takie będzie to mieszkanie w niebie, jak my tutaj po prostu zbudujemy przez, powiedzmy, przylgnięcie do Pana Jezusa tą swoją świątynię duchową. To może tyle z mojej strony. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję. I zapewne to przylgnięcie i nasze tutaj życie, budowanie tego mieszkania ma przyszłość w niebie z tej racji, że Jezus dokonał dzieła odkupienia, że stał się bramą prowadzącą przez posłuszeństwo Ojcu, przez krzyż. Dziękuję, Panie Pawle. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji.
Jesteśmy na antenie. Kogo mamy zaszczyt powitać?
Małgorzata z diecezji łowickiej.
Prosimy, Pani Małgorzato.
Chciałam powiedzieć, że właściwie najbardziej poruszyły mnie słowa Ojca o tym, że można chodzić do kościoła, przystępować do Komunii Świętej. No i wydawałoby się, że nawet być dobrym człowiekiem, a jednak być tak naprawdę słabym chrześcijaninem. I powiem szczerze, że troszkę mnie to tak jakoś postawiło do pionu, bo zawsze wydaje mi się, że rzeczywiście jestem dość blisko Boga, ale tak sobie pomyślałam, że no tak, robię to wszystko, ale czy rzeczywiście czuję tego ducha? I to taki właśnie taka myśl mi się nasunęła.
Pani Małgorzato, często jest tak, zwłaszcza gdy słyszę z ust kobiety, która mówi o czuciu, to są zawsze inaczej słowo czucie rozumie mężczyzna, a inaczej czucie rozumie kobieta. I tutaj odniósłbym się do tego fragmentu z Ewangelii, gdzie Jezus mówi do mężczyzn, którzy nie rozumieją, prawda? A podejrzewam, że kobieta mówi, no nie czuję. Powiedziałby, jeżeli nie rozumiecie i nie czujecie, to patrzcie na dzieła. Po owocach poznacie. Po owocach poznajemy, że Jezus jest Mesjaszem. Po owocach poznajemy, jak ukazał nam Ojca, jak ukazał nam więź jednoczącą Jego z Ojcem. I tak samo to, czy my przylgnęliśmy do Chrystusa, czy też nie, poznajemy po owocach naszego życia. Bardzo często nie rozumiemy, nie czujemy i wtedy musimy włączyć obserwację naszych czynów, czyli naszego życia, naszego postępowania, bo prawdą jest, że grozi nam to, że Pana Boga sobie podporządkujemy, a nie my będziemy tymi, których Pan Bóg prowadzi, że my będziemy chcieli, żeby Pan Bóg usprawiedliwiał nasze postępowanie, żeby Pan Bóg nas rozumiał, żeby Pan Bóg nas chwalił, a tak naprawdę Pan Bóg oczekuje od nas tego, by każdy z nas pozwolił się Jemu prowadzić. Tak jak w tych dziejach apostolskich było, że apostołowie zauważyli, że zaniedbują te podstawowe sprawy, wtedy wyznaczają do posługi. Tak również my, gdy zobaczymy, że zaniedbujemy to, co jest czynem więzi z Bogiem, to wtedy musimy przywołać się do porządku i rozpocząć czyny. Dziękuję Pani Małgorzato też.
Dziękuję
z Panem Bogiem.
Czasem czegoś w życiu braknie, gdy Ciebie nie ma, wszystko traci sens. Czasem ciemność mnie dopada i nie wiem, dokąd pójść, gdzie iść. Chcę przed Tobą zwyczajnym być, by stać się takim, jakim jesteś Ty. Ty jesteś drogą, prawdą i życiem mym, życiem mym. Za Tobą, za Tobą do nieba chcę iść. Drogą, prawdą i życiem mym, życiem mym. Za Tobą do nieba chcę
Radio Maryja, halo? Radio Maryja?
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Cieszyna.
Prosimy. Z
tą nadzieją napełniały mnie słowa: oczy Pana zwrócone na bogobojnych z psalmu. Ocalę ich życie od śmierci. Żywi w czasie głodu. Także to nadzieja, że no, bogobojność, znaczy to boimy się Boga, ale to boimy się, żeby Go nie obrazić. Czyli kochamy Go. A właśnie On nas ocala i żywi. Nawet gdyby był głód, to po prostu nie możemy się poddawać, przyjmować jakichś cipów, iść na daleko jakieś układy, bo w Panu mamy nadzieję. A pytanie mam takie, nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Proszę, żeby ojciec wyjaśnił to przeznaczenie, jak to należy rozumieć. Dziękuję z Bogiem,
z
Maryją.
Z Panem Bogiem. Już wracamy do tego tekstu. Właśnie o tym przeznaczeniu. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni, ale przeznaczeni nie w tym znaczeniu, że zostali stworzeni, ukształtowani, predestynowani, zniewoleni do tego, by być nieposłusznymi słowu, by upaść i tak dalej. Nie. To jest w takim porządku. Nieposłuszeństwo słowu to jest upadek. Ci, którzy nie słuchają słowa, upadają. nie, że zostali przeznaczeni do nieposłuszeństwa Słowu, dlatego, że zostali przeznaczeni, upadają, tylko nieposłuszni Słowu upadają. Taki jest los. Jaka róża, taki cierń, jak żyjesz, czym skorupka na młodu nasiągnie, tym na starość trąci, niedaleko spada jabłko od jabłoni. Tak byśmy to powiedzieli. Ci nieposłuszni Słowu upadają, do czego są przeznaczeni? Przeznaczeni są do upadku. Kto? Ci, którzy są nieposłuszni Słowu. A nie, że zostali przeznaczeni do nieposłuszeństwa Słowu. Bo Bóg nikogo nie przeznaczył do nieposłuszeństwa. Bóg wszystkich uzdolnił do posłuszeństwa, do umiłowania, do tęsknoty. Dlatego każdego tyczą się te słowa: niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Bogu, czyli dopóki nie spocznie zasłuchane w Słowie Bożym. A ci, którzy odtrącają te słowo, ci upadają. I to jest ich przeznaczenie, na ich własny wybór. Nie, że zostali tak ukształtowani, tak przeznaczeni, nie w tym znaczeniu. To jest takie wynikanie. Powtórzę, żeby to było jasne. Ci nieposłuszni słowu upadają. Skutkiem nieposłuszeństwa jest upadek i to jest przeznaczenie tych, którzy nie słuchają słowa. Kolejny telefon, Radio Maryja.
Tak, ja do katechety.
Jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja chciałabym powiedzieć o tym, że siostra Łucja, która bezpośrednio rozmawiała z Matką Bożą, przekazała nam przecież, że Matka Boża jest taka dobra. No i powinniśmy korzystać z tego świadectwa. Świat jest zaślepiony i po prostu pędzi w jakąś przepaść. I uważam, że tylko modlitwa może uratować nas wszystkich przed tym złem, które się panoszy. Sami to widzimy, co się dzieje i w naszej ojczyźnie. To tyle chciałabym powiedzieć. Szczęść Boże. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa.
Prosimy, panie Dariuszu.
Już mogę, tak?
Tak, jesteśmy na antenie.
Proszę ojca, ja słuchając, prawda, tych nie mogłem znaleźć tutaj, bo ojciec szybko podał na początku, ale tak słuchając tych czytań, prawda, mnie to tknęło, prawda, co mnie tknęło, to że chodzi tutaj o tą pracę apostołów, prawda, że oni będąc po prostu powierzają jakby diakonom, prawda, powierzają posługę słowa, posługę stołu, prawda, czyli jakby posługę chleba, a sami zajmują się sprawą, większą sprawą posłuszeństwu słowu. I tutaj ciekawa rzecz, bo my będąc, ja zawsze tak myślałem, to był mój trochę błąd, prawda, na początku, że posłuszeństwo słowu, prawda, to posługa słowa jest ważniejsza, ale z drugiej strony, ze względu na Jezusa, na to, że jest stworzone, prawda, to my musimy trochę jakby bronić, po prostu karmić tym chlebem to, co jest w imię Jezusa, prawda, a potem dopiero w posłuszeństwie słowu, czyli tak sobie pomyślałem, według tego, który jest zrodzony, a nie stworzony, prawda, to jest ten kamień, na który jakbyśmy upadli, prawda, że się rozbijemy. Ale to, że on jest zrodzony, a nie stworzony, a jest Jezusem Chrystusem, czyli już mówimy o Zbawicielu naszym, jako o Synu Bożym, prawda, o Syn Boży jako Zbawiciel, czyli to już jest Bóg i on jeszcze raz jest zrodzony, jakby ten, który, na kogo by ten kamień miał spaść, prawda, to jest ten kapłan na wzór Melchizedeka. Prawda? To jest ten, który nigdy nie miał początku. Dlatego Jezus tłumaczy, cały czas apostołom tłumaczy, kto mnie widział, widział Ojca, prawda? Jeżeli my żyjemy w Słowie, prawda, w tym odwiecznym Słowie, który jest zrodzony, nie stworzony, my po prostu jakby w imię Jezusa chodzimy, czyli nie jesteśmy kłamcami, nie jesteśmy krętaczami, a po prostu stajemy w prawdzie, to po prostu w tej prawdzie mamy prawdę, to, że On jest Ojcem, że On patrzy, jakby pełni to, co Ojciec, prawda? I jakby końcem tego wszystkiego jest to, że Bóg dla siebie niczego nie zatrzymał. Właśnie o to chodzi, że Jezus mówi, że wszystko, co ma Ojciec, nasze będzie. Czyli Bóg jakby z miłości niczego nie zatrzymuje dla siebie. Wszystko, czym jest i co posiada, to wszystko jest dla człowieka. Ale to jest właśnie ten kamień, na który byśmy upadli, czyli nieposłuszeństwo Słowu, no to na to będziemy przeznaczeni. A na kogo by on spadł, czyli ten zapan za wzór Melchizedeka, prawda, ten, który nigdy nie miał początku, no to jakby jesteśmy odtrąceni od życia z Bogiem. Tak mi się wydaje tutaj dużo by można było mówić, prawda, jak on się wstydził, to mi się dużo myśli, prawda?
Ale panie Dariuszu, panie Dariuszu, powiem tylko jedną rzecz taką na samym wstępie, a mianowicie troszeczkę myślę, że przez stres, jaki towarzyszy zawsze nam, gdy przychodzi nam rozmawiać na temat słowa na antenie, ponieważ w pańskiej wypowiedzi dwie rzeczy jakby nie do końca wychodziły jasno. Posługa i posłuszeństwo słowu.
Właśnie.
Posługa słowa, zwłaszcza tutaj to jako wierne przekazywanie nauki, to jest zadanie apostołów. Przewodniczyć modlitwom, wiernie przekazywać naukę Jezusa, prowadzić wspólnotę ku odpowiednim wyborom. Tak to dzisiaj zostało ukazane na podstawie tego fragmentu z Dziejów Apostolskich. Bo do posłuszeństwa słowu jesteśmy wszyscy wezwani i uzdolnieni.
Ale musimy znać słowo.
Tak. Oczywiście.
Musimy znać jego prawdziwość i prawdziwe istotę, czyli musimy znać osobę tego, który jest
tak. I wtedy, wtedy poprzez dobre poznanie my stajemy się sami tymi, którzy to słowo są wezwani, by je przekazywać. Jesteśmy wezwani i powołani do tego, by iść i głosić słowo, czyli Jezusa Chrystusa, dawać o nim świadectwo. To czyńcie na moją pamiątkę. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu, uczcie ich wszystkiego, czego ja was nauczyłem. A czego nas Jezus nauczył? Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. I to posłuszeństwo i posługa słowa, ona jest ma różnice i tyczy się zarówno apostołów, jak i diakonów, jak i wiernych. Każdego w odpowiednim stopniu odpowiedzialności, ale każdego z nas to obowiązuje, bo to prowadzi do przylgnięcia do Jezusa, bo Jezus jest Słowem wcielonym.
Tak.
Pozdrawiam Zamość.
Dziękuję.
Panie Dariuszu, dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Radio Maria, halo?
Tak.
Prosimy.
Witam serdecznie. Dzwonię z Lublina. Moje imię Bogumiła. Ojcze, spotykam się z taką też opinią, ponieważ czuję się apostołem Pana Jezusa, choć jestem kobietą. I spotkałam się z taką uwagą, że właśnie Pan Jezus wokół siebie miał mężczyzn, że to mężczyźni są tymi apostołami, że to im jest dane głosić to słowo. No i trochę się tak czasami zastanawiam, ale tak powiem szczerze, tak publicznie, że czuję właśnie, że mnie Pan Bóg powołuje do tego, idź nie lękaj się, nieś swoje światło tam, gdzie panuje ciemność. I głoś to słowo odważnie, zaufaj tylko mnie, bądź mądra moją mądrością. I jeszcze inne dary, które otrzymałam, i prosiłam Ojca.
Pani Bogumiło, to jest rzecz oczywista. Każdy człowiek jest wezwany. Kobieta i mężczyzna, niezależnie od płci, Pan Bóg wszystkich szanuje. A dla potwierdzenia, komu Jezus Chrystus powierzył jako pierwszym wieść o tym, że zmartwychwstał? Żeby szły i powiedziały to apostołom, uczniom. No tak. Właśnie niewiasty.
Były to kobiety.
Były to kobiety, były to niewiasty. Można powiedzieć, pierwsze uprzywilejowane. Pierwsze, które zobaczyły, które uwierzyły. Więc proszę nie mieć tutaj żadnych jakichś takich
wątpliwości.
Tak, wątpliwości. Oczywiście, no oczywiście tutaj też przewodniczyć modlitwą. Zwróćmy uwagę, że ten fragment przypomina nam o tych zasadniczych sprawach, którymi mają się zajmować apostołowie. Przewodniczyć modlitwą, wiernie przekazywać naukę Jezusa, prowadzić wspólnotę ku odpowiedzialnym wyborom, a zatem ku wybieraniu odpowiednich ludzi do wykonywania charytatywnych posług, tak by w efekcie nie wyłączać nikogo, aby wszędzie dawał się odczuć dobry duch Jezusa. I teraz pani nie pretenduje do tego, by przewodniczyć modlitwie, prawda, czy modlitwą tym liturgicznym, zwłaszcza powiedzielibyśmy przewodniczyć Eucharystii, bo to jest, wiemy, zastrzeżone stanowi kapłańskiemu sakrament święceń w stopniu diakonatu, prezbiteratu i episkopatu, gdzie diakon jest tym, który pełni posługę słowa, jeszcze niesakramentalną. Pani pretenduje do tego, by dawać świadectwo, by głosić, by Ewangelia była przez Panią przeżywana, a potem świadczona. Więc ta posługa jest jak najbardziej wpisana w misję Kościoła. Zwłaszcza te słowa o tych kobietach, które przyszły zmartwione i są opromienione radością zmartwychwstałego po spotkaniu z Nim, są pierwszymi, które biegną, by oznajmić to apostołom.
Martwią się o tych innych, którzy nie idą.
I martwią się o tych innych. Zwróćmy uwagę, ósma stacja, drogi krzyżowej, słowa Jezusa do płaczących niewiast. Kobiety, nie jesteście od płakania. Nie jesteście od użalania się. Jesteście od tego, by wasze dzieci nie czyniły tak, jak czynią, nie żyły tak, jak żyją. A serce matki, słowa matki zawsze są słowami najwyższej wagi.
A nie chcą słuchać, już są duży.
Ale jeżeli matki nie chcą...
Nie głoś mi, idź gdzieś indziej. Tak jak Pan Jezus nie mógł głosić we własnym
domu, prawda?
Kraju, tak. I w domu absolutnie nie.
Pozdrawiam, dziękuję za...
Dziękuję bardzo.
Za telefon również. Z Panem Bogiem. Radio Maria, halo?
Nie będzie Pan jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy ja mogę włączyć się?
Jesteśmy na antenie.
Halo?
Jesteśmy na antenie. Prosimy, przedstawić się.
Nie będzie Pan jest Chrystus. I Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Benedykta. I ja mam na imię Bogusław, dzwonię z Sokołowa Podlaskiego. i konkretnie odnalazłem się w tym drugim filarze Słowa Bożego, mianowicie w tym liście świętego Piotra Apostoła, który dość rzadko jest czytany, w tych słowach: dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczy, stał się głowicą węgla i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia, ci nieposłuszni słowu upadają, do czego są zresztą przeznaczeni. I mnie to zachęca do tego, aby budować właściwą wiarę, która polega nie tyle na tym, by wierzyć, że Bóg istnieje, ale żeby być posłuszny objawieniu i zapoznawać się z tym objawieniem i być pilnie uważać, bo objawienie się w dalszym ciągu dokonuje w stosunku też do mojej osoby, w moich prywatnych po prostu prywatnym życiu. Czyli mówiąc konkretnie, żeby dążyć do poznania woli Bożej na każdy dzień, na każdy miesiąc, na każdy rok. I będąc posłuszny Słowu, wtedy zauważam, że mogę oddawać się posłudze Słowa. To znaczy, głosząc to Słowo na w rodzinie czy w jakiejś wspólnocie. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję bardzo.
Bardzo gorąco dziękuję również Panie Bogusławie i też dziękuję, że Pan w posłuszeństwie też Kościołowi z Kościołem podejmuje tę drogę głoszenia słowa w gronie rodzinnym. Brakuje rozmów, tak się wydaje, tak mniemam. Nie tylko tego pytania, o czym ksiądz dzisiaj mówił w Kościele, ale tego pytania, o czym było słowo, które jest słowem danym nam do rozważania, do wcielenia, do zastanawiania się, co zrobić, by to słowo było słowem żywym. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, no ale często jeżeli zostaje wlane w człowieka, czy usłyszane przez człowieka, wpada na ziemię skalistą, nie wydaje owocu. I tak może jest podczas niedzielnej Eucharystii, że słuchamy słowa, ono pada na glebę i musimy się zapytać, na jaką w naszym życiu. Bo słowo jest żywe i skuteczne. Ale czy my jesteśmy tą życiodajną glebą dla słowa i czy towarzyszy nam nieustanne pragnienie, by nią być i co zrobić, by być tą życiodajną glebą? Następnie czy pytamy siebie wzajemnie o rozumienie słowa? Czy pytamy naszych duszpasterzy o to, że prosimy o wyjaśnienie tego słowa, bo nie rozumiemy? Czy po prostu było, minęło, może powróci? A na zakończenie Jan Paweł II, Olsztyn, 6 czerwca 1991 roku. Jest drogą i życiem. Gdy to mówi do apostołów, wie, że czeka ich śmiertelna trwoga. Trwoga ta ogarnie ich niedługo, gdy będą świadkami jego pojmania, kaźni, agonii na Golgocie i wreszcie samej haniebnej śmierci. I dlatego uprzedza ich lęk: niech się nie trwoży serce wasze. Oto bowiem rozpoczyna się ostateczne przejście, odkupieńcze przejście Syna do Ojca. Przejście to, czyli Pascha, prowadzi przez ofiarę krzyża, ale niech się nie trwoży serce wasze, gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie. To przejście, Pascha Odkupiciela Świata, prowadzi przez śmierć do nowego objawienia życia w dniu zmartwychwstania. Przyjdę powtórnie. Przyjdę, dając świadectwo życia, które jest we mnie. Życia, które przewyższa śmierć i przezwycięża. Życia, które ludzkiej śmierci zadaje śmierć. To życie jest z Boga. Tylko Bóg jest życiem. To życie jest we mnie. Ja jestem tym życiem. to życie we mnie jest dla was dwunastu i dla wszystkich, którzy przez wasze słowo uwierzą we mnie. To życie jest ostatecznym darem nieśmiertelnego Boga dla śmiertelnego człowieka. Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Gdzie? W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.